nome? Proszę o spokój. Otwieram 12. sesję Rady Miejskiej w Kietrzu, która odbywa się w dniu dzisiejszym, to jest 29 września 2011 roku. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji pana burmistrza Józefa Matele i jego zastępcę pana Jacka Karpinę, pana sekretarza Leszka Wilka i panią skarbnik Agatę Wołoszyn. Witam serdecznie panią dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, panią Zuzannę Zapotoczną, kierowników wiejskich domów kultury oraz opiekunów świetlic. Witam wszystkich prezesów stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju sportu i kultury w naszej gminie. Witam koordynatora sportu szkolnego gminy Kietrz, pana Mariana Węgrzynowicza oraz przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego, pana Zbigniewa Piaskowy. Witam kierownika pływalni, pana Leszka Dudka oraz animatora Orlika, pana Zbigniewa Wanickiego. Witam serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej, sołtysów i gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji Rady Miejskiej uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum względne do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że sesja Rady Miejskiej jest nagrywana audio i nagranie będzie udostępnione w internecie. Przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad 12. sesji Rady Miejskiej. Przedstawiony porządek obrad został doręczony wszystkim radnym i znajduje się na ekranie, podświetlony tam. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę, pan burmistrz Józef Matela w sprawie porządku obrad.
Panie przewodniczący, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o jeszcze jedną uchwałę, mianowicie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kietrz, ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania środków z regionalnego programu operacyjnego na budowę kanalizacji, w związku z czym, by umożliwić realizację tego tematu, no byłoby niezbędne dzisiaj podjęcie takiej uchwały, ewentualne podjęcie lub odrzucenie, to będziemy dyskutować. Natomiast no, w przeciwnym wypadku jutro by trzeba było zwołać sesję nadzwyczajną, więc myślę, że wskazane jest, żeby dzisiaj na ten temat sobie porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski co do zmiany porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Przystąpimy do przegłosowania wniosku przez pana burmistrza. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem pana burmistrza o punkt 8.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kietrz na lata 2011-2017? Będziemy głosować przez podniesienie ręki. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem 14? Stwierdzam, że o rozszerzenie porządku obrad głosowało 14 radnych. Przeciw nie było i nikt się nie wstrzymał. W związku z tym przejdziemy teraz do przegłosowania w całości nowego porządku obrad 12. sesji Rady Miejskiej. Będziemy też głosować przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad 12. sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Przystąpimy teraz do realizacji punktu trzeciego, to jest przyjęcia protokołu 11. sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu 11 sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 roku? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Głosować będziemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu z 11 sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 sierpnia 2011 roku? Proszę o... 14 radnych było za, przeciw nie było, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 11 sesji Rady Miejskiej. Przejdziemy do punktu 4. To jest wręczenie nagrody burmistrza Kietrza za wybitne osiągnięcia w kategorii nauka. Proszę pana burmistrza o dokonanie wręczenia nagrody.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, jak co roku kapituła nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia przyznaje tytuły i nagrody uczennicom i uczniom zgłaszanym przez poszczególne placówki szkolne, Dom Kultury. W tym roku tych nagród zostało przyznanych 3. W dniu 1 września zostały przydzielone te nagrody w 2 kategoriach, natomiast nie było możliwe przydzielenie czy przyznanie tej nagrody, wręczenie nagrody uczennicy Martynie Baran za w kategorii nauka. Czynimy to dzisiaj. Dlatego poproszę tutaj o wystąpienie. Ja odczytam treść. Jest to nagroda za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie biologicznym oraz za reprezentowanie szkoły w różnych innych konkursach przedmiotowych. Nagroda jest pieniężna, ona tu jest dołączona. Także serdecznie gratuluję. Życzę dalej sukcesu.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przejdziemy do punktu 5, do informacji burmistrza Kietrza ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz przewodniczących stałych komisji rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. Proszę o głos pana burmistrza.
Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście. W okresie międzysesyjnym, to jest od 25 sierpnia do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 16 zarządzeń w następujących sprawach. 10 z tych zarządzeń dotyczyły gospodarki mieniem komunalnym, ponieważ sprawy omawiane tu były już wcześniej na sesji i były wyświetlane, dlatego też nie będę korzystał dzisiaj z urządzenia do pokazywania, o co chodzi, ponieważ to już było wcześniej omawiane. Pierwsza, w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działek nr 207 i nr 208 położony w Kietrzu przy ulicy Kilińskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych działek. Druga, w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 1708 położony w Kietrzu przy ulicy Muńskiej i podania do publicznej wiadomości wykazu tej działki. Trzecia, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego Wojnowica przy ulicy Kieszańskiej nr 21A przez 2 i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu tego. Czwarta, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Ludmierzycach i to było działki nr 236 i nr 237. Piąta, w sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu z części działki nr 1780 przez 7 położonej w Kietrzu przy ulicy Głupczyckiej. Szósta, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubotyniu działka nr 427 przez 2. Siódma, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludmierzycach działka nr 236 i nr 237. Ósma, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubotyniu oznaczonej działką nr 79. Dziewiąta, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Ludmierzycach oznaczonej działką nr 131 przez 1. I 10. W sprawie przeznaczenia i wykazania do wydzierżawienia gruntu oznaczonego działką nr 642/2 położonego w Kieczu przy ulicy Ogrodowej. Wszystkie te działki stanowią własność gminy. Z zakresu wykonania budżetu było 6 zarządzeń, 3 z nich dotyczyły zmiany planu finansowego budżetu gminy Kiecz na rok 2011. 2 zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy Kiecz na rok 2011 dotyczyły przyjęcia środków związanych z wyborami. 1 zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż w dniu 7 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Polskiego na lata 2007-2013. Tematem posiedzenia było zatwierdzenie realizacji programu za okres od początku do końca pierwszego kwartału 2011 roku. W dniach 14-28 września odbyły się posiedzenia Konwentu Strategicznego opracowującego aktualizację strategii rozwoju gminy na lata 2012-2020. Zostały wypracowane tam pewne materiały w czasie tych posiedzeń konwentów i te materiały zostaną zebrane w jedno opracowanie, które zostanie nam przez złożone do wglądu około 15 października, po czym poddamy to opracowanie konsultacjom i na kolejnej sesji myślę, że będzie to podstawą do podjęcia stosownej uchwały zatwierdzającej tą aktualizację strategii. W tym minionym okresie czyniliśmy tutaj głównie z panią skarbnik starania o odzyskanie środków, które zainwestowaliśmy w projekty unijne, czyli zadania, które były realizowane w latach ubiegłych. Te pieniądze nadal do dnia dzisiejszego nie są nam wypłacone. To jest refundacja kosztów. No bez tych pieniędzy bardzo trudno jest gospodarować, bo jest tego około 1,5 miliona złotych. I od sytuacji, o której żeśmy tam mówili wcześniej, ja to przedstawiałem, no nic się nie zmieniło. Do dnia dzisiejszego te pieniądze nie wpłynęły. Nadal jest zaległość na projekcie zakupu wyposażenia do szkół, na projekcie modernizacji wodociągu Lubotyń, na zadaniu remontu świetlicy wiejskiej w Dzierżysławiu i w Ludmierzycach. Tu mam zapewnienia, ponieważ rozmawiałem z dyrektorami, którzy odpowiadają za realizację tych zadań. Mam zapewnienia co do wodociągu, że w przyszłym tygodniu nasz wniosek o płatność zostanie sprawdzony. Być może będzie kontrola i jest nadzieja, że zostanie skierowany wniosek o płatność z kolei do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to będzie realizować. No i w przyszłym tygodniu mamy również taką gwarancję, że będzie skierowany wniosek o przekazanie nam pieniędzy z tytułu zakupu wyposażenia do szkół. To w sumie razem jak dodamy te dwa projekty, to jest ponad 700 tysięcy złotych. Powinno to nam troszeczkę naszą sytuację finansową, naszą płynność finansową poprawić. 20 września uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górny Odry. Tematem posiedzenia było przygotowanie zmian do podręcznika procedur wdrażania mikroprojektów, omówienie stanu realizacji mikroprojektów własnych w Euroregionie oraz ustalenia kalendarza wydarzeń do końca roku. 21 września odbyło się w Opawie spotkanie konsultacyjne łącznie z projektantami opracowywanej koncepcji ścieżek rowerowych, na które to zadanie złożyliśmy wniosek do Funduszu Mikroprojektów. Ona ma być w 95% to opracowanie dofinansowane z programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata 2007-2013. I tu muszę powiedzieć, że oglądając tą koncepcję, no powiem, rysuje się bardzo ciekawy projekt obejmujący swoim zasięgiem prawie całą gminę. Także jest to w formie takich pętli, po których można będzie sobie jeździć. Jest to oczywiście połączone ze ścieżkami rowerowymi po stronie czeskiej, bo inaczej ten projekt nie mógłby zafunkcjonować. Również w tym samym dniu odbyło się spotkanie firmy Kogeneracja Kiecz i przedstawicieli firm kieczańskich zainteresowanych współpracą przy uruchomieniu biogazowni. Według tutaj złożonych deklaracji i informacji ze strony zarówno polskiej przedstawicielki tej firmy Kogeneracja Kiecz, jak i pana Patryka Medę, Irlandczyka, który chce w to zainwestować, to wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będą chcieli podpisać z rolnikami umowy na dostawę materiału zielonego do fermentacji. Natomiast sama budowa powinna ruszyć wiosną przyszłego roku, zakładają pół roku, tak aby tak jakby w okresie jesiennym przyszłego roku zacząć tą biogasownię po prostu uruchomić. Rozważaliśmy również w czasie tego spotkania możliwość zasilenia naszego basenu w ciepło, które tam będzie produktem ubocznym, oraz energię elektryczną. Jest taka możliwość i wtedy by to nam dosyć znacznie obniżyło koszty mediów na tym obiekcie. Jest to bardzo interesujące i myślę, że jeżeli wypali ten temat, czego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli, to będzie to jakiś tam kolejny sukces. 22 września uczestniczyłem w posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. Pod ocenę w czasie obrad komitetu zostało poddanych 28 wniosków polskich i 22 wnioski czeskie. Chcę Państwa również poinformować, iż w chwili obecnej pracujemy nad inwestycjami czy projektami następującymi, czyli trwa realizacja termomodernizacji szkół. Tutaj termin zakończenia przewidziany jest na 20 października. No w tej chwili to zaawansowanie jest dosyć duże, niemniej jednak sporo jeszcze zostało do wykonania. Trochę tam nas ten wykonawca zawodzi, bo zobowiązywa się do wykonania w szybszym terminie niektórych rzeczy. Mówię tu głównie o sali gimnastycznej w szkole podstawowej, gdzie te okna miały być wymienione do połowy, najpóźniej do połowy września, no do dnia dzisiejszego jeszcze to nie jest zrobione. Dzisiaj był również, czy w tej chwili może jeszcze trwa tam rada budowy. Nie znam jeszcze efektów, ale myślę, że określi on dokładnie, w którym dniu będzie to robione. Niemniej czyniliśmy tu naciski, żeby to robić jak najszybciej. W trakcie realizacji jest zadanie związane z remontem nawierzchni. Wykonano generalnie na terenie gminy nawierzchni dróg. Wykonano w tej chwili już zadanie w Pilszczu. Do realizacji pozostają jeszcze Wojnowice, Nowy Dwór i w Kierczu ulica Nadbrzeżna. Rozpoczęliśmy również remont budynku Urzędu Miejskiego w Kierczu. Jak wiemy, tam stało takie wcześniej zabezpieczenie, ponieważ odpadał już ten tynk. To było zadanie, które ze względu na to, że było duże uzgodnienie z konserwatorem zabytków, nie można było zacząć wcześniej, no ale myślę, że w tej chwili budynek urzędu spośród budynków zarządzanych przez gminę wyglądał chyba ten stary najgorzej, dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby to robić, przy czym powiem, że umowa na i przetarg odbyły się jeszcze w pierwszym półroczu, bo gdyby to było później, pewno byśmy też to zadanie wstrzymali i nie byłoby realizowane. Ale zostało to podpisane jeszcze w pierwszym półroczu, dlatego to zadanie zrealizowane. Mówię o tym, że byłoby wstrzymane ze względu na tą trudną sytuację, którą żeśmy kiedyś omawiali finansowo. W trakcie realizacji jest również projekt e-szkoła, na który mamy otrzymać dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Tam to dofinansowanie jest też rzędu aż 90%. I że tak powiem, no myślę, że jeszcze w tym roku ten projekt cały zostanie uruchomiony. Działania w tym projekcie realizowane są w gimnazjum i zespole szkół w Kierczu. I to, co chyba najważniejsze w sprawach bieżących, a to chcę Państwa poinformować, jest to taka informacja z ostatniej chwili, mianowicie z oszczędności poprzetargowych oraz przeliczenia kursu euro w regionalnym programie operacyjnym w działaniu dotyczącym ochrony środowiska pozostała pewna kwota i otrzymaliśmy ze strony Urzędu Marszałkowskiego propozycję, że dostaniemy tą kwotę dofinansowania na budowę kanalizacji. W roku 2009 gmina złożyła taki wniosek. Ten nasz wniosek był na trzecim miejscu na liście zadań, na liście rankingowej, ale tych zadań zapasowych, to znaczy byśmy się nie załapali na tą listę podstawową, które od razu w pierwszej turze dostały dofinansowanie, natomiast na tą listę zadań zapasowych było na trzecim miejscu. Ponieważ ta kwota, którą Urząd Marszałkowski dysponuje, to jest około 1 618 000 zł, a myśmy wnioskowali o kwotę 1 733 000. Jest to kwota bardzo zbliżona do tego, co myśmy wnioskowali. Dlatego też Urząd Marszałkowski nas wskazał, że może nam to przekazać. Ale decyzję musimy podjąć dzisiaj, bo trzeba poprawiony wniosek do jutra zawieźć do godziny 12. Ten wniosek skorygowany o wartość wnioskowanej kwoty, bo de facto możemy wnioskować 1 618 000. Jeśli chodzi o realizację tego zadania, to żeby Państwa radnych zapoznać, generalnie powiem tak. Gmina ma w swoim obowiązku określenie coś, co się nazywa aglomeracją. Czyli taki obszar, w którym chce wybudować kanalizację. Myśmy tą aglomerację określili, że będzie to miasto plus wszystkie miejscowości z dużej rzeki Troi. Żeby wybudować kanalizację w całej tej aglomeracji potrzebna jest kwota 40 milionów złotych. Takiej kwoty niestety nie wyasygnujemy naraz, bo to by nas finansowo położyło, więc po otrzymaniu dokumentu pod tytułem projekt techniczny i kosztorysu doszliśmy do wniosku, żeby to było w ogóle realne do zrealizowania, trzeba to zadanie podzielić na etapy. Podzieliliśmy to zadanie na 5 etapów, przy czym 3 z tych etapów dotyczą miasta, 2 miejscowości wzdłuż rzeki Troi dalej. I po kolei przyjęliśmy tak, że pierwszy etap to jest ten, który jest najbliżej oczyszczalni ścieków. Dla zobrazowania, jak ten pierwszy etap wygląda, tu jest taka mapka, ja to puszczę radnym do wglądu. To, co jest na zielono, to jest to zadania w pierwszym etapie, czyli budowa kanalizacji w tych ulicach. To jest do wglądu. Wartość tego zadania w projekcie naszym jest na 3 915 000 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania pierwotnie była 1 733 000. Natomiast musimy to zmienić na 1 618 000. Zakładamy, bo zawsze tak jest, że w wyniku przetargu wartość tego zadania zostanie obniżona do jakichś 3 400 000 złotych. I wtedy ta kwota dofinansowania, ona nigdy nie przekroczy, ponieważ to jest zadanie, na którym gmina będzie czerpać dochody. Ludzie będą po prostu płacić za ściek, gdzie dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 50%, czyli od tych 3 400 000. Jak odejmiemy podatek VAT, to mniej więcej połowę z tego nam Urząd Marszałkowski powinien zwrócić. To jest maksymalne możliwe dofinansowanie, obojętnie w jakiej sytuacji, więcej i tak byśmy na tym nie dostali. I zachodzi pytanie, Szanowni Państwo, czy się na to decydujemy, czy nie. Przy czym trzeba powiedzieć jeszcze taką rzecz, że w roku 2009, ponieważ w naszym państwie został uchwalony przez Sejm, przez Parlament taki program, który się nazywa Krajowy Program Oczyszczania Ścieków, tak zwany KPOŚKA, i zgodnie z tym programem no każda gmina musi wykonać aglomerację, która sobie sama określiła jakieś zadanie. No myśmy sobie tą aglomerację określili, ale w tej aglomeracji do tej pory nie zrobiliśmy nic, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Tak też w dyskusji z tą kontrolerem Nikowskim żeśmy rozmawiali. No my nie mamy za co tego po prostu zrobić. I jednym z zaleceń pokontrolnych tej kontroli NIK-u, ja sobie pozwolę to zalecenie przeczytać, jest następujące. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o, w punkcie pierwszym, podjęcie skutecznych działań dla poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiecz, w szczególności poprzez terminową realizację zamierzeń objętych KPOŚ. W związku z czym my też nie mamy wielkich możliwości, żeby od tego zadania, żeby je gdzieś tam daleko w horyzoncie czasu przesuwać, bo w roku 2015 zacznie się płacenie kar. Nas to nie minie. My te kary będziemy płacić. Kwestia jest tylko, czy zapłacimy tych kar więcej, jeżeli nic nie zrobimy, czy zapłacimy mniej, jeżeli zrobimy cokolwiek, czyli choćby jeden etap z tego zadania, które żeśmy zaplanowali. Taką mamy alternatywę. I myślę, że na razie dla Państwa przemyślenia to tyle. Resztę będziemy dyskutować jeszcze w chwili, gdy będziemy podejmować uchwałę o zmianie tego wieloletniej prognozy finansowej, dlatego że wieloletnia prognoza finansowa jest nieodzownym załącznikiem do wniosku, który byśmy musieli w dniu jutrzejszym złożyć. Czyli wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji. I kończąc, chcę powiedzieć, że pod obrady sesji przygotowano projekt uchwał w następujących sprawach. Pierwsza, zmiany budżetu gminy Kiecz na rok 2011. Druga, wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych. Trzecia, w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 260/19 położonej w Kieczu przy ulicy Głowackiego. Czwarta, dotycząca ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kierz i piąta, czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. W okresie międzysesyjnym pracowały dwie komisje. Proszę bardzo panią przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, panią Iwonę Lachowicz-Dąbkowską o czytanie protokołu.
Informacja z posiedzenia Komisji Spraw Mieszkaniowych, Rodzinnych i Świadczeń Socjalnych z dnia 8 września 2011 roku. Posiedzenie rozpoczęłam o godzinie 14. Stan komisji obecnych 5 osób. To jest przewodnicząca Iwona Lachowicz-Dąbkowska, Izabela Jurków, Damian Bosowski, Kazimierz Stracz i Czesław Lach. Otworzyłam posiedzenie i powitałam zebranych członków komisji. Przedstawiłam porządek spotkania. Pierwszy punkt spotkania. Wizja u państwa Kliś na siedlu. Drugi. Sprawa lokalu dla rodziny Czerwińskich. Trzeci. Rozpatrzenie wniosków o przydział lokali mieszkalnych. Adnotacja do punktu pierwszego. Państwo Kliś wraz z czwórką dzieci wynajmują budynek mieszkalny na siedlu. Mieszkanie, w którym mieszka rodzina Klisiów, wynajmowane jest od osoby prywatnej. Pomieszczenia, w których przebywają, wymagają posprzątania, jak również obnowienia ze względu na ich niezaradność życiową. Postanowiono więc wystąpić z pismem do Miejskiego Ośrodka Pomocy o udzielenie tej rodzinie pomocy rzeczowej, jak również pomocy ze strony pracownika socjalnego. Adnotacja do punktu drugiego. Ponownie została przeanalizowana sytuacja rodziny Czerwińskich, która przedstawiła kserokopii wypowiedzenia najmu mieszkania. W chwili obecnej pani Czerwińska wraz z mężem przebywała w pomieszczeniach Straży Pożarnej w Kietrzu. Po wymianie zdań oraz poglądów w kwestii przydziału lokalu socjalnego dla państwa Czerwińskich postanowiono wskazać im lokal mieszkalny przy ulicy Bolesława Prusa 27/12. I punkt trzeci. Rozpatrzono dwa wnioski o zmianę najmowanych lokali mieszkalnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego komisji.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni gości. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu zaopiniowania zmiany w budżecie gminy na 2011 rok oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie na 2011 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu komisji rewizyjnej panu Mirosławowi Skoczylasowi. I punktem szóstym sesji Rady Miejskiej są zapytania i wolne wnioski. Proszę państwa radnych o zadawanie pytań, zapytań. W tym punkcie zadawać pytania mogą sołtysi i goście. Proszę bardzo. Proszę pan radny Tracz.
Ja tak mam kilka takich spostrzeżeń, jeżdżąc i chodząc po Kietrzu. Pierwszą taką sprawą, co mam do przemyślenia przez Radę. Chodzi mi o drogę nowo wybudowaną tutaj koło cmentarza żydowskiego, jak to nazywa, Pana Jaworka. Czy nie zrobić tej drogi dwukierunkowej ze względu na to, że tam jest bardzo mały ruch. Wiem o tym i tutaj nam kiedyś mówiono, że jest wąska droga, dlatego musi być jednokierunkowa. Ja sądzę jednak, że to dla użytkowników Kietrza od 50 lat nie przeszkadzało, żeby była dziurawa i tak dalej, się tamtędy jeździło. Sądzę, że można by było zrobić z tego drogę dwukierunkową. Następną sprawę mam. Na poprzedniej sesji pytałem o wywóz ziemi przez kombinat rolny z Kietrza na tereny byłego, znaczy w pobliżu wysypiska śmieci byłego, zrekultowywanego. Tam został zdewastowany, że tak powiem, przejazd w kierunku tego wysypiska, czyli chodnik. I nie wiem, kto to ma naprawić. Druga rzecz, że dopóki wywozili stamtąd ziemię, robili tam jakiś z tym porządek, na chwilę obecną tą resztkę, którą wywieźli, już ten spych nie wyrównał tego, już jest tam bałagan, już zaczynają wysypywać ludzie śmieci, gruzy i tak dalej. Trzeba było się tym zająć. Trzecią rzeczą to mam taką rzecz. Wczoraj pan Duda prosił mnie, żebym pomógł zrobić im globowiązarką w ogrodzie ordanowskim. I co mnie bardzo uderzyło, nie wiem kto zatwierdza te projekty, ale proszę państwa, chodniczki, które tam są wytyczone niby krawężnikami, są zrobione z aluminium, czyli z takiej cienkiej blaszki, paroma jakimiś kołkami czy tam jakimiś szpilkami wbite do ziemi. Ja śmiem twierdzić, że do otwarcia tych chodniczków, tych krawędzi, czy tam jak to się nazywa, poboczy tych ścieżek nie będzie. To jest moim zdaniem wyrzucony pieniądz w błoto. Zastąpić to można było betonowymi, zgrabnymi jakimiś obrzeżami, a nie aluminium. Może to ładnie, ale wiem, że to jest niepraktyczne. Tam nie ma ludzi, żeby pilnowali tego, to będzie, naprawdę będzie to zdewastowane i będzie zmarnowany pieniądz. Trzecią rzecz, ulica Lubotyńska, tutaj wyżej Prosatu. No nie wiem, czy tam nie można by było jak chociaż wysypać czymś, czy wyrównać. No jest tragedia. Tam woda wybrała dziury. Jest praktycznie dla tych mieszkańców bardzo uciążliwy wjazd. Zaczęła się ta dewastacja tej drogi jeszcze jak było wysypisko śmieci. To miało być poprawione przy okazji rekultywacji tego wysypiska. Oczywiście tam zostało, nic nie zostało zrobione. Pytanie do pana burmistrza następne. Pan tutaj wspomniał w sprawozdaniu o ścieżkach rowerowych. Chciałbym się dowiedzieć, czy te ścieżki rowerowe są związane z byłym torowiskiem Baborów Pisz, bo tak kiedyś było coś projekt, znaczy tam mówione, że coś takiego będzie. I ostatnią rzecz, którą mam, przejeżdżając ostatnio tyłem Raciborskiej, proszę państwa, nie wiem, czy straż u nas miejska jest, czy nie, ale tam jest po prostu przy budynkach, czy przy ogrodzeniach wysypisko śmieci, gruzu, trawy i wszystkiego innego. Proponuję, żeby tam poszła straż miejska z ostrzeżeniem, a następnie porządnie ukarać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Traczowi. Serdecznie witam na naszej sesji pana starostę Józefa Kozinę. Proszę bardzo, pan radny Łobuz.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Chciałbym dodać do pytań pana Kazimierza Tracza jeszcze jedno pytanie dotyczące ulicy, na której mieszkam. Jest mi bliska i dlatego chciałbym zapytać panie burmistrzu, czy Urząd Marszałkowski odpowiedział na pisma, które pan skierował w sprawie naprawy tego chodnika, który jest w tej chwili w stanie, podkreślę to jeszcze raz, tragicznym i stwarza zagrożenie w okresie zwłaszcza zimowym. Już o tym mówiłem na sesji chyba lipcowej. I jeszcze jedno pytanie dotyczące całej gminy. Jak brak tych 1,5 miliona wpłynął na funkcjonowanie gminy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu Łobos. Proszę pani radna Pawlik.
Panie burmistrzu, ja mam zapytanie co do drogi, która prowadzi do Lubotynia. Podejrzewam, że to jest droga powiatowa od strony Głupczyc. Tam miał być robiony łapacz piasku. W tym momencie na tej drodze jest spora ilość piasku. Piasku, który zagraża bezpieczeństwu samochodów, a szczególnie rowerzystów. Nie wiem, ale w pierwszym momencie wydaje mi się, że należałoby ten piasek usunąć z nim. Jest go tam naprawdę sporo. I co z tą budową łapacza? Druga sprawa dotyczy w zasadzie komisji mieszkaniowej. Może myślę, że to też ten czas, żeby o tym powiedzieć. Tam byliście państwo u Klisiów. Ta rodzina akurat jest Lubotynia. Znam, że tak powiem, ją o tyle, o ile, że wiem, że to rzeczywiście rodzina, która wymaga pomocy. Natomiast tam nie zostało zauważone, że w tym budynku nie ma żadnej łazienki, nie ma wody, nie ma centralnego i wody nie mają, no to oni tak mówią. I wody nie mają na terenie posiadłości. Już jest. To zablokowali ją, żeby nie było.
Nie, nikt nie zablokował.
No to takie, nie przyznaję, że ja tam nie byłam na wizji lokalnej, tylko z tego, z tych doniesień, które oni tam sami przedstawiali i płakali, że tak powiem.
To znaczy tam miał się zgłosić właściciel do podpisania umowy. Bo jako firma Hydroka nie podpisze umowy z najemcą, no bo jest jednoznaczne, że nie będą płacić.
Mhm.
Także po prostu woda jest i to było takie trochę na wyrost, że tak powiem.
Tak. No.
Ja przepraszam, ale odpowiedzi na zapytania i wolnym wnioskiem w punkcie 9. Pani radna, jeszcze coś?
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Duda.
Panie burmistrzu, ja odnośnie kiedyś był poruszany temat progów zwalniających, znaków takich ograniczających prędkość na osiedlu w Piłszczu. No po prostu jest tam wieczorem, powiedzmy wieczorem, 8 godzina, to czasem trzeba uważać, żeby po prostu nie być przejechany przez kogoś. I drugi taki temat dotyczący też znaków, tam kiedyś była poruszana kwestia właśnie przy dyskusją nad dożynkami wyjazdu Straży Pożarnej na ulicy Owsianej. To tam nic z tym nie było zrobione. To nie jest taki koszt, a jednak jakieś bezpieczeństwo na pewno było zachowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan sołtys Świętanowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem się zapytać odnośnie Funduszu Sołeckiego, czyli w miesiącu wrześniu sołectwa są po ustaleniach na przyszły rok Funduszu Sołeckiego po podziale, ale z tego roku jest niewykonany. Fundusz Sołecki w całości nie jest wykonany i Fundusz Odnowy Wsi. Czy jest możliwość do końca roku, ażeby te fundusze zostały przez sołectwa, czyli przez wnioski przekazane na sołectwa? I drugie pytanie, coraz częściej pytają mnie mieszkańcy odnośnie możliwości wysypywania na terenie gminy, czyli ażeby gmina wyznaczała miejsca do wysypywania gruzu, nie nieczystości, tylko gruzu z rozbieranych budynków, z rozbieranych jakichś takich różnych walących się budynków. Czy gmina ma obowiązek wskazania takiego miejsca na utylizację, na wysypywanie takiego gruzu? Bo coraz częściej widzi się nieraz, jedzie się, tu już te gruzy są wysypywane po drogach gdzieś tam z boku. No i to jest brzydki widok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę panią sołtys Ryś. Coś?
Działa.
Włączyć.
Już działa, tak? Dobrze. Ja mam pytanie do pana starosty. Odnośnie przepustu pod drogą, który jest w Lubotyniu między posesją 51 a 53, czy wiadomo kiedy będzie robiony? I drugie moje pytanie odnośnie przystanku PKS na żądanie w Dzierżysławiu. Czy coś już też na ten temat wiadomo? Dziękuję.
Dziękuję pani sołtys Foryś. Proszę bardzo. Pan radny Maryszczak, proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Kilka kwestii chciałem poruszyć. Mianowicie chciałem zapytać, kiedy zostaną zainicjowane działania umożliwiające rozpoczęcie prac remontowych w pomieszczeniach stacji Caritas Kietrz. Pan burmistrz kilka miesięcy temu był łaskaw poinformować nas, iż takie prace remontowo-budowlane mogą się rozpocząć już w listopadzie i grudniu bieżącego roku. Następna kwestia dotyczy termomodernizacji publicznej szkoły podstawowej w Kietrzu. Mianowicie moje pytanie jest związane z tym, czy w miesiącu wrześniu wpłynęły do gminy na ręce pana burmistrza bądź zastępcy pana burmistrza skargi dotyczące tego, że dzieci, przede wszystkim dzieci, ale także i pracownicy szkoły, poruszają się w niemałym bałaganie dół szkoły, czyli szatnie. I nie tylko. Przypominały prac budowy, nie tylko obiektu remontowanego, ale dosłownie plac budowy. Więc moje pytanie dotyczy właśnie tego, czy były skargi ze strony rodziców osób trzecich niejako skupiające się na tym, że jest brud i nieporządek w szkole. W tym kierunku. No i kwestia jeszcze jedna. Bardzo mnie interesuje, kto z nadzoru remontu całego obiektu otrzymał ewentualną zgodę czy polecenie na wejście robotników firm remontujących, prowadzących te prace na zewnątrz i wewnątrz szkoły, na wejście do budynku, do szkoły, ponieważ jako żywo każdy, kto przez chwilę się zatrzymał przy szkole, przed szkołą, czy przed do szkoły, mógł stwierdzić, że prawda, panowie pracownicy załatwiają swoje potrzeby, na przykład na równi z dziećmi zerówki. Więc dlaczego nie stanęły przed szkołą to i to je? Dlaczego nie stanęły baraki? Dlaczego po prostu wprowadzono całe w te firmy pracowników do szkoły? Ja osobiście znam skargi nauczycieli, czy jednej z pań, która pozyskała bardzo duże środki, pieniądze na to, by urządzić w części szatni publicznej szkoły podstawowej harcówkę, która została jej zdaniem, podkreślam, zdaniem tej pani, zdewastowana. Po prostu moje pytanie dotyczy, kto z nadzoru remontu szkoły otrzymał taką zgodę na wejście firm do wnętrza budynku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu Maryszczakowi. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania lub zapytania? Ja może jeszcze jedno pytanie. Chodzi o dodatkowe punkty świetlne. Pytają mnie tutaj wyborcy z ulicy Głowackiego. Dzień się robi coraz krótszy i kiedy będą założone dodatkowe te punkty świetlne? Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma jakieś zapytania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Debata na temat kultury i sportu. Może tak w pierwszej części będziemy poruszać temat kultury i później będziemy zadawać pytania. Myślę, radni będą zadawać pytania, a w drugiej części poruszymy sprawę sportu. Może proszę o początkowy głos pana burmistrza Józefa Matele.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, więc jeśli chodzi o zadania związane z realizacją kultury i sportu, gmina te zadania wykonuje, tak jakby realizując budżet bezpośrednio tutaj u siebie, ale przede wszystkim poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, który co roku otrzymuje swój budżet uchwalany uchwałą budżetową. I zgodnie z tym budżetem Miejsko Gminny Ośrodek Kultury działa. Natomiast jeśli chodzi o sport, no to jak mówię, bezpośrednio z budżetu jest realizowany sport w szkole oraz inwestycje, które służą ogółowi mieszkańców, a także gmina, że tak powiem, co roku przeznacza jakąś kwotę na tak zwane konkursy dla organizacji, stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy, zwłaszcza tutaj mówię o klubach sportowych, tudzież innych stowarzyszeniach, bo od 2 lat również z tych pieniędzy korzysta Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dziedzicławia, robiąc ten olimpiadę przedszkolaka. I cóż, ja myślę, że no nie wiem, czy zaczniemy od kultury, czy sportu.
Od kultury, myślę.
Zacznijmy od kultury. Przy sporcie jeszcze dodam jedną rzecz, że w tym roku no, mieliśmy ten wielki, wielki sukces, czyli oddanie do użytku basenu, który, jak wiemy, służy nie tylko naszym mieszkańcom, ale już również okolicznym. No i myślę, że to, cośmy tam zaproponowali, czyli żeby z tego basenu korzystały wszystkie dzieci z terenu naszej gminy, że te zajęcia są nieodpłatne praktycznie dla tych dzieci, że jest dofinansowanie, to też myślę, że to jest wielka zasługa tutaj radnych i mam nadzieję, że to się przełoży na zdrowie w przyszłości tych osób korzystających z tego obiektu. Czyli cóż, oddajemy głos w takim razie pani dyrektor, bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo. Proszę panią dyrektor Zuzannę Zapotoczną. To jest mikrofon.
O, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni.
Ktoś tam nie jest włączony.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie nas na obrady dzisiejszej sesji i za to, że jednym z punktów obrad jest debata na temat kultury i sportu. My jako animatorzy kultury na terenie miasta i gminy Kiecz mamy możliwość dzisiaj podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi codziennej naszej pracy, jak również naszymi bolączkami. Proszę Państwa, pozwoliłam sobie przygotować taką informację, która dotyczy struktury zatrudnienia oraz działalności merytorycznej i finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu od 1 stycznia 2011 do 30 września 2011. W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu wchodzą następujące placówki. Miejski Dom Kultury w Kietrzu oraz cztery wiejskie placówki. Są to Wiejskie Domy Kultury w Dzierżysławiu, Spiszku, Nasiedlu i Nowej Cerekwi oraz również w zakresie naszego administrowania są Świetlice Wiejskie w Lubotyniu, Kuszcielowie, Rogorzanach, Rozumicach, Ściborzycach Wielkich, Kozłówkach, Wojnowicach i Ludmierzycach. Również w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Biblioteka Miejska w Kietrzu z filiami w Spiszku, w Nowej Cerekwi, w Dzierżysławiu i Nasiedlu. Tu chciałabym Państwu zaznaczyć, że nie są to stricte filie biblioteczne, ponieważ pracownicy merytoryczni prowadzą działalność biblioteczną w ramach zakresu swoich obowiązków. Tam nie posiadamy dodatkowo bibliotekarzy, dlatego to nie są takie formalne filie biblioteczne. Miejski Dom Kultury w Kietrzu jest siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dyrektor MGOK-u pełni funkcję kierownika Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia gospodarki finansowej jako jednostki budżetowej, ponieważ my jesteśmy jednostką budżetową i nie instytucją kultury. Zatrudniona jest księgowa na pół etatu. W Miejskim Domu Kultury zatrudnionych jest 5 inspektorów do spraw kultury, plastyki w pełnym wymiarze czasu pracy, tańca, modelarni, muzyki, kickboxingu w wymiarze 1/4. W wymiarze 1/4 etatu zatrudniony jest akustyk, a w wymiarze 3/4 etatu zatrudniony jest referent do spraw kasy, kadr i sekretariatu. W wymiarze pół etatu, czyli 1/2 etatu zatrudniona jest bufetowa w kawiarni Sonata. Kawiarenka ta jest prowadzona przez panią dla dzieci, które na co dzień korzystają i uczestniczą w zajęciach, a oprócz tego pani prowadzi też czytelnię internetową, którą mamy. Czytelnia jest czynna od godziny 8 rano do godziny 21. Oprócz tego w Miejskim Domu Kultury w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi, sprzątaczka i rzemieślnik specjalista, który odpowiedzialny jest również za prowadzenie reklamy imprez organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Miejska Biblioteka w Kietrzu zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast na placówkach wiejskich zatrudnieni są pracownicy merytoryczni w pełnym wymiarze czasu. Są to inspektorzy do spraw kultury. I tutaj pozwolę sobie Państwu przedstawić moich pracowników. Pani Iwona Kogut, inspektor do spraw kultury Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Cerekwi. W tej chwili jest na zastępstwie. Zatrudniona jest tam pani Jolanta Bedry, ale od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim, po prostu przed Sylwestrem, dosłownie dzień przed Sylwestrem uległa wypadkowi na terenie placówki. Do tej pory jest na zwolnieniu lekarskim, a zastępuje ją właśnie pani Iwona Kogut. Następnie pani Ewa Pawęska, inspektor Wiejskiego Domu Kultury w Piszczu, pani Bogusława Nowak, Wiejski Dom Kultury w Dzierżysław, pani Joanna Socha, Wiejski Dom Kultury na Siedle i zastępca dyrektora do spraw bibliotek, pani Teresa Kupiec i główna księgowa, pani Zofia Cybińska. Tak jak już Państwu wspomniałam, pracownice prowadzą na co dzień te miejskie placówki. Są nie tylko, że tak powiem, inspektorami kultury, którzy powinni zajmować się w stricte działalnością merytoryczną, ale na co dzień również są i kucharkami, mimo tego, że w tych placówkach też na 1/4 etatu mamy zatrudnione panie sprzątające, aptuzonie, konserwatorzy i palacze. Jedynie w Dzierżysławiu pani sprzątaczka jest zatrudniona na pół etatu, ponieważ tam posiadamy pokoje gościnne, więc w zakresie obowiązków pani, która sprząta w tym obiekcie, jest również prowadzenie tych pokoi gościnnych, które na co dzień, jak państwo zdążyliście do niektórych zauważyć, że są one bardzo często wynajmowane. Praktycznie przez cały rok mamy gości hotelowych. Niezależnie od tego, czy korzystają z tego pracownicy firm, które pracują na terenie gminy, czy z tych pokoi również korzystają osoby, które wynajmują salę w tym obiekcie na wesela. Więc też w weekendy te pokoje, że tak powiem, są użytkowane. Co roku we wrześniu każdego roku prowadzimy nabór do sekcji, które są organizowane dla dzieci i młodzieży w Miejskim Domu Kultury, a są to sekcje takie jak sekcja modelarni, sekcja wokalna, kickboxingu i sekcja taneczna. W sekcji tanecznej mamy 3 grupy, w sekcji kickboxingu mamy 2 grupy, młodszą i starszą. W tej chwili modelarnia i sekcja kickboxingu pracuje już pełną parą. Jutro jest spotkanie organizacyjne dotyczące zapisów do sekcji wokalnej, którą prowadzi pani Ewa Maleńczyk. Spotkanie organizacyjne i również casting do najstarszej grupy tanecznej, czyli do Konia Trojańskiego, odbędzie się 4 października, czyli w następnym tygodniu we wtorek. W tym roku mamy też możliwość prowadzenia dla dzieci. Myślę, że to też również się zacznie już na początku października. Zajęcia z hip-hopu i kabaretu. Będziemy mieć instruktora, który będzie prowadził te zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jedynie zajęcia, które są zawieszone w tej chwili, to są zajęcia pracowni plastycznej, czyli sekcji plastycznej. Pani przebywa na zwolnieniu lekarskim już od początku sierpnia. Jest nadal. Nie wiem jak długo, ale myślę, że jeżeli będą dalej te zwolnienia, to po prostu zatrudnimy osobę na zastępstwo. Również Miejski Dom Kultury jest siedzibą Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów, jak również Koła Wędkarskiego Troja, 2 klubów seniora. Swoją siedzibę również w Miejskim Domu Kultury posiadają 2 zespoły, które regularnie mają co tygodnia próby. Jest to zespół Inkluz i zespół Takt. Pozwolę tutaj pani dyrektor biblioteki przygotowała również sprawozdanie z działalności miejskiej i gminnej biblioteki publicznej. Liczba, podzieliła to na liczbę odwiedzin, liczbę czytelników, wypożyczenia, oczywiście we wszystkich placówkach. Jeżeli chodzi o Kietrz, liczba odwiedzin to jest 4454 osoby, Dzierżysław 338, Nasiedle 98, Nowa Cerekwia 364, Pilszcz 4454, Dzierżysław 297, Nasiedle 98, Nowa Cerekwia 364, 5520, czyli razem liczba odwiedzin w wszystkich placówkach, jeżeli chodzi o biblioteki, to jest 5736 czytelników. Jeżeli chodzi o czytelników zapisanych do biblioteki, w Kietrzu jest 433, Dzierżysław 68, Nasiedle 41, Nowa Cerekwia 64, Pilszcz 62,
razem 668. Wypożyczenia. W Kietrzu wypożyczeń było 13 364, w Dzierżysławiu 1101, na Siedle 321, Nowa Terekwia 479, Pirsz 1350. Łącznie wypożyczeń jest 16 615. W tym roku biblioteka zakupiła 589 woluminów na kwotę 12 295 zł. Proszę Państwa, pozwoliłam sobie również przygotować taką krótką informację z realizacji budżetu. Budżet jest realizowany planowo, prawidłowo. W tej chwili kwota planu to jest 1 396 911 zł. Wykorzystane do tej pory środki to jest 900 804 zł. Także pozostało do wykorzystania 496 106. Także budżet jest realizowany prawidłowo, zgodnie z planem. Ja przygotowałam również taką krótką informację tego, jakie środki zostały wykorzystane z naszego planu budżetu na prace remontowe, prace inwestycyjne. Trudno to nazwać pracami inwestycyjnymi, ponieważ my jako jednostka budżetowa nie posiadamy osobowości prawnej, więc my nie możemy organizować przetargów i prac inwestycyjnych w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na wszystkich placówkach, które są remontowane, gdzie są prowadzone prace inwestycyjne. Przetargi prowadzone są przez Urząd Miejski. Ale te drobne prace takie remontowe, które w tym roku do tej pory wykonaliśmy, to było cyklinowanie i olejowanie parkietu w Wiejskim Domu Kultury w Dzierżysławiu na kwotę 7331 zł. Również w Pilszku został wymieniony piec, trzon i za to zapłaciliśmy 6363 zł. W tym roku również mieliśmy płatności za roboty dodatkowe, za remont, który był przeprowadzony w zeszłym roku w świetlicy wiejskiej w Ludmierzycach, i te roboty dodatkowe kosztowały 18 772 zł. Również zapłaciliśmy za remonty w Dzierżysławiu, były to roboty dodatkowe z 2010 roku, 17 120 zł. Jeżeli chodzi o Miejski Dom Kultury, został w tym roku wykonany częściowy, zaznaczam częściowy remont elewacji, czyli tylko te dwie ściany, bo takie były środki i za to zapłaciliśmy 62 048 zł. Również częściowy remont dachu i tej konstrukcji metalowej przy wejściu do Domu Kultury na kwotę 6365 zł. Wymieniliśmy okna świetlicy wiejskiej w Chruścielowie na kwotę 7,5 tysiąca zł. Również zapłaciliśmy za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu. Projekt ten kosztował 15 375 zł. Największą naszą bolączką, taką na co dzień, z którą się borykamy, to są opłaty i duże obciążenie budżetu, to są opłaty związane z energią elektryczną. Proszę Państwa, w zeszłym roku, porównywując opłaty tegoroczne do ubiegłorocznych, w niektórych placówkach one uległy zmniejszeniu. W zeszłym roku na placówkach wiejskich byli zatrudniani z Urzędu Pracy opiekunowi świetlic. Więc na większości świetlic jest ogrzewanie elektryczne. No trudno, żeby ludzie ci pracowali w zimnym, więc te grzejniki po prostu były używane i korzystano z nich, więc ta opłata za energię elektryczną była kosmiczna jak dla nas. W tym roku w niektórych placówkach się zmniejszyło, w niektórych nie. I proszę Państwa, w Lubotyniu do tej pory, czyli od stycznia do sierpnia, zapłaciliśmy za prąd 5364 zł. Jest troszeczkę mniej niż w zeszłym roku. w Rogożanach do tej pory zapłaciliśmy 285 zł, gdzie w zeszłym roku niedopłata wynosiła 8637 zł. W Rozumicach w tym roku mamy 1863 zł, a było 5519. W Siwożycach Wielkich zużycie w tym roku 3835 zł, w zeszłym roku było 9932 zł. Największe opłaty są w Kozłowkach. 12 tysięcy. To jest więcej niż Pietrz. Z tym, że tutaj myśmy z księgową siedziałyśmy nad fakturami i sprawdzałyśmy te wszystkie faktury związane właśnie z energią elektryczną. I doszliśmy do wniosku, że faktycznie zużycie energii elektrycznej nie jest aż tak duże, co płacimy za moc zamówioną. I niezależnie od tego, czy korzystamy za to, czy nie, musimy miesięcznie płacić opłatę za moc zamówioną. I tak na przykład największa moc zamówiona jest w Kozłówkach, w Dzierżysławiu, w Rozumicach, ponieważ tam, gdzie są grzejniki elektryczne, ta moc zamówiona musiała być zwiększona. I niezależnie od tego, czy z tego korzystamy, czy nie, przez lato z tego nie korzystamy, ale no za to musimy zapłacić. Więc to są jak na budżet Domu Kultury to są ogromne kwoty. Proszę Państwa,
proszę o ciszę.
Jest wiele bolączek związanych z budżetem i z codzienną działalnością Domu Kultury. Na co chciałabym zwrócić Państwu uwagę, to na pewno na to, że w Miejskim Domu Kultury są tylko jedna sala merytoryczna. My praktycznie mamy codziennie od poniedziałku do piątku zajęcia. Oprócz tego jeszcze, tak jak mówię, spotykają się kluby seniora, gdzie też mają swoje imprezy, gdzie mamy też i kombatantów, mamy też Związek Solidarnościowy, który on też ma swoje spotkania ostatni piątek miesiąca. A mamy tylko jedną salę merytoryczną. Ja tą nazywam tą salę, sala do tańca i do różańca, bo tam się odbywa wszystko. Tam się odbywają zajęcia, tam się odbywają spotkania, tam się odbywają imprezy zabawowe, no praktycznie wszystko. Ma potężną salę widowiskową, ale no to jest sala na 400 osób, więc korzystanie na co dzień z tej sali korzystamy, ponieważ czasami jest tak, że dublują nam się zajęcia, więc jeżeli są to zajęcia taneczne i inne, więc zajęcia taneczne przechodzą na salę widowiskową, a na sali kameralnej odbywają się inne zajęcia. No, aż się prosi po prostu, żeby pomyśleć o tym, no niestety ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że to są ogromne pieniądze na przeprowadzenie kapitalnego remontu miejskiej placówki, żeby stworzyć możliwości do pracy instruktorom i przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Jeżeli prowadzimy akcję letnią, prowadzimy akcję zimową, przychodzi sporo dzieci na zajęcia i te dzieci i z tymi dziećmi po prostu tak biegamy z dużej sali na małą salę, w pracowni plastycznej. No nie mamy sal merytorycznych w obiekcie. I to jest bardzo duże utrudnienie. Przede wszystkim od lat bolączką naszą w miejskim ośrodku jest fatalny stan instalacji elektrycznej. Jest ekspertyza, jest inwentaryzacja sieci elektrycznej, która wręcz wymaga kapitalnego remontu. No ale to są olbrzymie pieniądze, ale w końcu kiedyś musimy podjąć ten trud i tym się zająć, ponieważ no, w jednym z punktów tej ekspertyzy jest to, że instalacja zagraża uczestnikom i pracownikom tego obiektu. Przede wszystkim nasz kochany dach. To są hektary dachu. Ten dach co roku gdzieś tam kleimy, łatamy i tak to wygląda. Przede wszystkim też no, na dobrą sprawę no, te nasze garderoby. Ja w sumie sama do końca nie wiem, jak do nich podejść, bo tam w tych garderobach mają swoje pomieszczenia zespoły i które korzystają na co dzień z tych garderob, bo one inaczej się nie nadają dla artystów. Dla artystów, dla dzieci, które występują na dużej scenie, to artyści korzystają z sali klubu seniora i tam jest to tak zwana garderoba. Ten dach nad tymi garderobami też był już remontowany, ale no tak, ta sytuacja zresztą jest od lat. Działka, która jest pod garderobami, nie wiem, czy została już rozwiązana sprawa z tą działką, czy nie, bo tam w pewnym momencie to była, jest już, to pani skarbnik kiwa głową, czyli możemy już z pełną odpowiedzialnością, jest już nasza i możemy inwestować w te garderoby. Również całe zaplecze sceny wymaga kapitalnego remontu poprzez właśnie garderoby, scenę, zaplecze sanitarne, no bo to jest w takim stanie, że tak powiem, fatalnym i nie na dzisiejsze czasy. Ja nie mówię, że sanepid to odbiera, czyli to minimum sanitarne te rzeczy spełniają, ale no wymaga to nakładu i bo to jesteśmy taką placówką w środku miasta i powinniśmy być placówką reprezentacyjną, za którą nie wstydzilibyśmy się wpuścić ludzi w najmniejszy zakamarek Domu Kultury, bo że tak powiem, będzie on wyglądał estetycznie, ładnie. Jak na pierwszy rzut oka się wejdzie do Domu Kultury, to widać, że no, niczego tam w sumie nie brakuje, jeżeli ktoś tak przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Ale przyjrzeć się tak dokładniej, to mamy dużo utrudnień w pracy na co dzień i dużo takich remontów, które wychodzą z dnia na dzień ad hoc i musimy się z nimi borykać. Nie zawsze one są zaplanowane w budżecie, a trzeba to wykonać. Proszę Państwa, również, ale to są takie nasze codzienne bolączki i narzekania. Wiadomo, że to wszystko wiąże się z ogromnymi finansami. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my na przykład mamy profesjonalną scenę teatralną. To jest profesjonalna scena teatralna, gdyby ją odtworzyć. Czyli łącznie z oświetleniem, z nagłośnieniem. Paręnaście ładnych lat temu był Teatr Wierszalin w ramach uroczystej sesji. W każdym bądź razie reżyser tego spektaklu, spektakl odbywał się na motywach powieści Olgi Tokarczuk, Wildefortis, stwierdził, że mamy fantastyczną salę widowiskową, że tam praktycznie niewielkie nagłośnienie jest potrzebne, bo jest tak dobra akustyka tej sali. Ale jeżeli chodzi o samą scenę, o potrawania, oświetlenie, to praktycznie jest żadne. Oświetlenie jest żadne, jedynie bazujemy na halogenach zakupionych, bo oświetlenia sceny po prostu nie ma. Muszę Państwu powiedzieć, że w Domu Kultury, jeżeli chodzi o nie tylko miejski Dom Kultury, ale i wiejskich placówkach, dzieje się naprawdę dużo, na co dzień dużo. I przygotowałam taki ramowy harmonogram tych imprez, które były organizowane przez MGOK czy współudziale MGOK-u, bo nasza placówka jest też miejscem również imprez, które przygotowują szkoły, które przygotowują stowarzyszenia, związki. Także to nie jest tylko tak, że Dom Kultury jest tylko i wyłącznie dla pracowników Domu Kultury i dla dzieci, młodzieży, która tam przebywa. Nie, korzystamy z i życzę sobie tego, żeby wszyscy korzystali z tego Domu Kultury, bo on jest dla naszego społeczeństwa, on nie jest tylko dla pracowników. I na co dzień spotkania czy imprezy odbywające się w Domu Kultury to nie są tylko organizowane przez Dom Kultury, ale tak jak już mówiłam, przez szkoły, przez przedszkola, przez stowarzyszenia, przez związki. I tak na przykład w styczniu akurat opłatek kombatantów i sybiraków organizujemy my, ale na przykład odbył się opłatek Solidarności. Co roku taką cykliczną imprezą, która odbywa się w Domu Kultury, jest 50-lecie pożycia małżeńskiego. organizowane w styczniu są tego typu imprezy jak Dzień Babci, Dzień Dziadka i to robią zarówno przedszkola, jak i panie ze szkoły, tutaj naszej szkoły podstawowej, więc wszystkie klasy praktycznie chętniej zapraszają, tak jak panie mówią, wie pani, bo tutaj na tej sali jest taka atmosfera i wolimy, żeby, bo dzieci na co dzień są w szkole, więc żeby dziadkowie, babcie przyszły obejrzeć swoje pociechy do Domu Kultury. Bo ta sala kameralna naprawdę ma atmosferę. Niekoniecznie, nie jest to moloch, jest fajna dekoracja, stwarza to nastrój. I panie z dziećmi bardzo chętnie korzystają, my pomagamy przy tym, obsługujemy te imprezy pod względem nagłośnieniowym, akustycznym. Również co roku taką imprezą cykliczną jest, są jasełka. W tym roku to był program Pójdźmy z kolędą i z pastorałką, którą przygotowuje corocznie nasza szkoła podstawowa z dziećmi, z harcerzami, w tym roku z zespołem nauczycielskim. Naprawdę świetna impreza. Również na sali odbywają się tam spektakle. W tym roku gościliśmy Narodowy Teatr Wrocławia, który przygotował dwa spektakle dla dzieci klas 1-3, dla dzieci starszych klas 4-6. Co roku też cyklicznymi zajęciami, to są zajęcia w ramach ferii. Dwa tygodnie ferii zawsze jest, że tak powiem, w ciągu tych dwóch tygodni wywieszamy harmonogram zajęć, więc dzieci od godzin południowych do godzin wieczornych, 18-19, mają zapewniony czas w Domu Kultury, gdzie są prowadzone zajęcia, zabawy, gry, konkursy. Również potem te zajęcia kończymy bądź dla młodzieży starszej dyskoteką karnawałową, dla młodzieży, dla dzieci balem karnawałowym. Również takie bale karnawałowe dla swoich klas organizują szkoły tych klas młodszych. W Domu Kultury również korzysta młodzież organizując imprezy typu dyskoteki, ale są to dyskoteki tylko i wyłącznie dla klas gimnazjalnych, dla jednej, dwóch klas, w zależności od tego, w jakiej formie jest zorganizowana ta impreza, ale jest to impreza zamknięta, niedostępna dla miasta i za którą również odpowiadają nauczyciele, bo nadzór nad dziećmi nie pełnią wyłącznie pracownicy Domu Kultury, ale również i nauczyciele. I takie dyskoteki są organizowane w Domu Kultury, są również i zabawy karnawałowe dla starszych, Sylwester. Z tym, że chciałabym Państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy sala kameralna, jeżeli chodzi o wytyczne PEPOSZ, jest ograniczona do 50 osób. Na tej sali nie mamy prawa organizować większych imprez niż do 50 osób, ponieważ ta sala ma tylko jedno wyjście ewakuacyjne. Żeby odbywały się większe imprezy, powinna być klatka przeciwpożarowa, czego nie ma. Oczywiście imprezy robimy przy większej frekwencji, no jest to na granicy prawa, no ale nie ma innej możliwości, bo trudno ograniczyć jakąś imprezę do 50 osób. Dopóki się nic nie dzieje, jest dobrze i dziękujemy Bogu, że się nic nie dzieje i możemy to robić. No pilnujemy tego, na terenie obiektu nie ma możliwości palenia papierosów, więc jest to też dodatkowy plus. No i te imprezy po prostu są przy większej frekwencji. Z takich cyklicznych imprez, które organizuje Dom Kultury, to jest coroczny w ramach corocznego Festiwalu Kultury Powiatowej. W Miejskim Domu Kultury odbywa się Festiwal Piosenki i konkurs recytatorski. Również jesteśmy organizatorami Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej, łącznie tutaj z referatem ochrony środowiska. Również cyklicznymi imprezami, które organizujemy, to są imprezy związane z uroczystościami rocznicowymi. Takimi również coroczną imprezą jest impreza mikołajkowa dla dzieci. To są dni Kietrza, to są dożynki. Również pozwoliłam sobie przygotować zestawienie wydatków, ponieważ w budżecie na ten rok mieliśmy przyznane 50 tysięcy na organizację Dni Kietrza. Te 50 tysięcy to jest kwota brutto, czyli z VAT-em. W tym roku od stycznia dotknęła nas bolączka wszystkich ośrodków, to jest bolączką wszystkich ośrodków kultury, bo to jest, ja to nazywam zarzynaniem kultury. Wprowadzenie VAT-u od honorarium artystów, od spraw takich logistycznych związanych z organizacją imprez. Więc te 50 tysięcy na ten rok było kwotą brutto, gdzie do tej pory, poprzednie lata, to były kwoty netto, bo myśmy nie płacili, nie jesteśmy płatnikami VAT-u i VAT nas nie obowiązywał. W tym roku wydatki na Dni Kietrza zamknęły się w kwocie 75 593 zł, z czego na występy artystyczne, na te dwa dni plenerowe, wydaliśmy 34 860 zł, czyli 60% tych wydatków to są sprawy logistyczne, czyli scena, nagłośnienie, ochrona, przyłącz i pobór energii elektrycznej, sanitariaty, garderoby, plakaty, no i kochany zajc. Więc wydając tą kwotę 75 tysiąca, no to trzeba z czegoś dołożyć, a dokładamy z pozostałych imprez. Natomiast jeżeli chodzi o dożynki, kwotą planowaną na dożynki było 35 tysięcy brutto, wydaliśmy 40 606 zł, z czego również, tak patrzę po kwotach, te 60% z tego to są, nawet więcej, 70% są wydatki logistyczne, bo na występy artystyczne daliśmy 18 449 zł. Z tym, że tutaj jeszcze doszło dodatkowo nagrody za korony dożynkowe, ale tak to również jest wynajem sceny, strady, nagłośnienia, toalety, pobór energii, zajc, plakaty, materiał dekoracji, ochrona. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o finanse, więc do tych dwóch imprez dołożyliśmy 30 tysięcy. Więc na pozostałą działalność na ten rok z 40 tysięcy, które mieliśmy planowane na imprezy, zostało 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o działalność placówek wiejskich, wiadomo, że osoby, które tam pracują, mimo tego, że tak jak wcześniej stwierdziłam, są to pracownicy merytoryczni, na co dzień prowadzą biblioteki, ale jako obsada jednoosobowa niewiele mogłaby zrobić na tych placówkach. Współdziałają z wszystkimi organizacjami, które działają na terenie danej miejscowości, więc to są i koła gospodyń, i rady sołeckie, i stowarzyszenia, LZS-y. Wspólnie z tymi organizacjami organizują imprezy, pomagają przy tej sferze gastronomicznej, jeżeli trzeba przygotować od tej strony też imprezę. Na co dzień też organizują czas wolny dzieciom, szczególnie popołudniami, w weekendy, bo te placówki pracują też w soboty. Prowadzą również panie zajęcia z dziećmi w ramach akcji Lato, w ramach akcji Zima, bo tam również ze szkołami są organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym czasie wolnym, kiedy dzieci mają wolne od szkół. Uczestniczą, pomagają też przy imprezach, które organizowane są przez MDEK.
także na co dzień te placówki są takim spoiwem między działalnością poszczególnych organizacji, które działają na terenie danej miejscowości. Ja myślę, że to tyle tytułem takiego wprowadzenia, a jeżeli Państwo będziecie mieli pytania do mnie, do moich koleżanek, to bardzo proszę.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za omówienie nam tak szybciutko w skrócie działalności kulturalnej na terenie naszej gminy, no i przedstawiła nam szereg problemów, z jakimi boryka się kultura. Ja myślę, że może w tej chwili możemy zadawać pytania do Pani Dyrektor oraz opiekunów placówek wiejskich. Proszę bardzo. Pan Radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do Pani Dyrektor, mianowicie bardzo jestem zainteresowany kwotą, budżetem, jaki jest przeznaczony na działalność sekcji zainteresowań, na przykład, ja wiem, plastyki w Kietrzu, tudzież takich sekcji w pozostałych miejskich ośrodkach kultury. Odsiewając, odliczając z budżetu płace, ile realnie na rok ma na rok swojej działalności pani czy panie plastyczki działające w domach kultury, bądź także na inne sekcje, czy to modelarską, czy to taneczną. Jeżeli pani nie jest w stanie tego przedstawić w dniu dzisiejszym, ja byłbym bardzo wdzięczny o taką informację na piśmie. To tyle na razie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę pani dyrektor.
Znaczy, trudno określić ogólną kwotę. Jest taka kwota zaplanowana w budżecie na zakup materiałów do kółek i sekcji zainteresowań. W zależności od tego, oczywiście, jak intensywnie wykorzystywane są te materiały, to jest raz, a drugi raz, jak są prowadzone zajęcia. Wiadomo, że te materiały do sekcji plastycznej ulegają zwiększeniu, jeżeli są zajęcia prowadzone w ramach akcji zima czy akcji lato, bo jest gro takich zajęć manualnych dla dzieci, gdzie my również dostarczamy dzieciom te materiały. Również tak samo jest i w Domu Kultury w Kietrzu, i na placówkach wiejskich. Ale generalnie to na środki do sekcji kółek zainteresowań to jest kwota 14 tysięcy na rok. Wszystkie. Więc w tym też są...
Proszę bardzo, pan radny Marcin.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy ta kwota 14 tysięcy pani zdaniem jest kwotą wystarczającą na działalność wszystkich sekcji działających w obrębie, w obszarze kultury, szeroko pojętej i rozumianej? Dziękuję.
Ono po prostu musi wystarczyć. Tutaj z tym, że tutaj trzeba by było odgraniczyć, że jeżeli chodzi o takie materiały do dekoracji, czyli dekoracji scen, czy dekoracji, które wykonujemy w ramach imprez okolicznościowych, to są osobne pieniądze. Ale na pewno nie jest to kwota zadowalająca ani nas, ani dzieci, ani pracowników. Ale musi wystarczyć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Ja też do Pani Dyrektor parę słów chciałbym skierować. Przepraszam Panią, że rykoszetem będę mówił, a w takie miejsce mi przypisano, a jak się odwrócę, nikt nie będzie słyszał, o co pytam. Proszę wybaczyć.
Nie szkodzi.
Zachowałem kontakt wzrokowy, teraz mogę już znieść to cierpienie. Zaskoczyło mnie parę kwot podanych przez Panią, zwłaszcza kwoty dotyczące kosztów energii elektrycznej w niektórych świetlicach wiejskich. Wiem, że są to instytucje potrzebne, ale no kwota 12 tysięcy złotych w niedawno wyremontowanym budynku świadczy chyba o tym, że przewidziano tam ogrzewanie, podejrzewam, elektryczne, bo już nie mówię o oświetleniu, które mało energii pochłania. Czy to zrujnowało Pani budżet? Takie może prowokacyjne pytanie. A jeżeli tak, to co Pani z tym zrobiła? Pytam dlatego, że sam jestem w tej chwili na etapie, przepraszam za porównanie czy za przenośnie, zbierania chrustu, bo liczę koszta ogrzewania plus energii. U mnie w szkole stowarzyszeniowej w Ścibożycach koszt energii elektrycznej wynosi rocznie około 1500, a opału od 8 do 10, 11 tysięcy się waha, więc przy podzieleniu tej kwoty przez 12 miesięcy w roku daje to o wiele mniejszą kwotę niż małe świetlicy w sołectwie Kozłówki. Jeżeli Pani ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu opłat za energię elektryczną w tych świetlicach, to polecam się po starej znajomości i będę chyba prosił o pomoc, jak rozwiązać problem właśnie zbyt dużych kosztów energii czy ogrzewania. Więc powtórzę pytanie, czy w jaki sposób wpłynęły te ogromne koszta za energię elektryczną świetlic wiejskich na Pani budżet? Dziękuję.
Dziękuję bardzo Panu Radnemu.
No, nie bez kowery podałam te kwoty za energię elektryczną. Rozmawiając z osobą, dokładnie z elektrykiem, który jest profesjonalistą akurat w tej dziedzinie, pytałam, czy jest jakaś możliwość, żeby zmniejszyć te opłaty. Okazuje się, że on nie widzi takiego rozwiązania, ponieważ tak jak już Państwu powiedziałam, stricte zużycie energii elektrycznej nie jest aż tak duże. Patrząc po fakturach, my płacimy ogromne pieniądze za moc zamówioną. I tak na przykład, jeżeli do tej pory w Kozłówkach moc zamówiona była 4,5 kW, a w tej chwili mamy 40 kW czy 60, ja już dokładnie nie pamiętam, ale chyba 40, bo 40 kW jest w Kozłówkach, w Lubotyniu i chyba w Wojnowicach, ale więcej jest chyba w Dzierżysławiu. I tak jak mi tłumaczy elektryk, ponieważ ta moc jest potrzebna do tego, że wszystkie urządzenia, które znajdują się na terenie obiektu, jeżeli zostaną w jednym momencie załączone, to ta instalacja musi wytrzymać i po prostu nie będzie wywalało korków. O, w ten sposób, tłumacząc na chłopski rozum, bo ja się po prostu na elektryce nie znam, ale tak mi tłumaczy elektryk. Więc projektując tą instalację elektryczną, projektował ją pod urządzenia, które są na terenie danego obiektu. I każda rzecz elektryczna, która jest potrzebna do załączenia, ma jakąś swoją moc. I suma tej mocy musi się zgadzać z tą mocą zamówioną dla obiektu. Oprócz tego, że jeszcze musieliśmy zapłacić określoną kwotę za zmianę tej mocy zamówionej, bo to też była dodatkowa odpłatność. Czyli jeżeli mamy 40 kW, to za 35,5 kW musieliśmy zapłacić. I tak jest w tych wszystkich placówkach, gdzie są grzejniki elektryczne. A jeżeli chodzi, czy ta energia elektryczna rujnuje mój budżet? No, trudno to nazwać rujnowaniem budżetu, ponieważ dana kwota jest zaplanowana. My po prostu staramy się z jakimś przewidzieć również i te podwyżki energii elektrycznej i to, że może wzrosnąć zużycie energii elektrycznej, ale nie jest to do końca tak, że potrafimy w 100% księgową przewidzieć, aha, w tym roku potrzebujemy tyle i tyle pieniążków na zapłacenie energii elektrycznej i łącznie to się też wiąże z opałem, bo na niektórych placówkach wiejskich jest normalny piec i tam trzeba kupić opał, więc siłą rzeczy, jeżeli zima jest łagodna, to szczęście dla nas, ale jeżeli jest zima ostra, to niestety te kwoty są horrendalne. Najwięcej opału zużywa Dzierżysław, ponieważ tam są te pokoje gościnne. Jeżeli są one wynajmowane w trakcie zimy, to niestety musimy ludziom grzać, oni za to płacą. I jest tak, że w miesiącu grudniu bywało, że praktycznie co 2 tygodnie kupowaliśmy opał, bo była taka konieczność. No jeżeli chodzi o kwotę planu, to na ten rok zaplanowanych mieliśmy 135 152 zł. To jest na zakup energii, a wykorzystaliśmy już 135, więc to na pewno 135 tysięcy, więc to na pewno zabraknie. Więc z czegoś będziemy musieli
przerzucić na tą energię, bo za energię po prostu musimy zapłacić. Nie ma innego wyjścia.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łobos.
Wniosek. Ja przepraszam, panie dyrektor, może trudne pytanie, ale z czystej ciekawości i może braku wiedzy zapytam, jakie są proporcje w tych opłatach między stosunek opłaty tej za moc zamówioną, a rzeczywistym użyciem energii? Jak to mniej więcej się kształtuje? Czy może pani odpowiedzieć? Chociaż tak w zaokrągleniu. Dziękuję.
Ja wiem, że ja ostatnio studiowałam fakturę kozówek, ponieważ no, ta kwota, że tak powiem, nie zabija w tych kozówkach. I z tego, co ja sobie przypominam, to tam zużycia energii, o ile ja pamiętam, to tam zużycie było na jakieś około 300-400 zł, nie więcej, a za moc zamówioną płacę 800 czy 900 zł. 70% to jest ta moc zamówiona. I to samo jest na przykład w Kietrzu, ponieważ my tam mamy dwa te przekaźniki. W razie czego, jeżeli zabraknie na jednym transformatorze prądu, to jest, przeskakuje to automatycznie na drugi, ale za to też musimy zapłacić, mimo tego, że to się zdarza raz na 10 lat. Ale tak to wygląda, że 70% to jest ta moc zamówiona. Opłat.
Dziękuję bardzo. Pan sołtys Świętanowski, jeżeli można, to do mikrofonu. Do mikrofonu, jeżeli można.
Szanowni Państwo, ja bym chciał wytłumaczyć, czego może tak dużo ta kwota w kozłówce wyniosła. Ale Szanowni Państwo, jak 30 lat we wiosce nie było świetlicy i naraz powstała piękna świetlica, to siłą rzeczy nie mogłem zabronić mieszkańcom, młodzieży i dzieciom korzystania z tego. Druga sprawa. Jeżeli budynek został oddany w miesiącu listopad, czy na zimę ja go miałem nie ogrzewać, gdzie mury były świeżo tynkowane, farby świeżo postawione, inspektor nadzoru nawet zalecał, żeby cały budynek przez okres zimowy był ogrzewany. Ja tutaj rozmawiałem z ludźmi. Dlatego też ta wyższa kwota, bo trzeba było ten budynek jakoś przez zimę utrzymać, bo to było wszystko świeżo postawione, świeżo pomalowane. A tutaj też, no nie mogę zabronić korzystania ze świetlicy młodzieży. A jeżeli tam są grzejniki elektryczne, czyli siłą rzeczy jest pobór prądu. Ja nie mogę zabronić komuś i tak przez miesiąc czasu świetlica w okresie zimowym była zamknięta ze względu, jak pani dyrektor zadzwoniła, że jest duży pobór prądu, to było to zamknięte przez miesiąc czasu. No tak jest, jeżeli zostało zaprojektowane, że jest ogrzewanie elektryczne, to siłą rzeczy no, trzeba zapewnić później jakieś na energię w budżecie pieniążki. No a też mówię, po 30 latach w kozówce została otwarta świetlica, także proszę się nie dziwić, że mieszkańcy i inne osoby korzystały z tej świetlicy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łobos.
Chciałbym uspokoić pana sołtysa. Panie sołtysie, ani nie sugerowałem żadnego zamykania świetlicy, ani nie wpuszczania dzieci. Po prostu zbliża się okres budowania budżetu i z czystej ciekawości, która być może doprowadzi do tego, że będę miał większą wiedzę już za parę tygodni czy za parę miesięcy. Dlatego tylko pytam. Poza tym kieruję placówką oświatową, pracuję w Stowarzyszeniu Ścibor i, no i też szukam oszczędności i pytam dlatego, żeby uniknąć ewentualnie jakichś wpadek, bo członkowie stowarzyszenia często namawiają na różne modernizacje, czy to ogrzewania, centralnego ogrzewania, czy przejścia na energię elektryczną, czy gazową, czy jakieś solary w tej chwili pojawiły się. Dlatego pytam. Nie żałuję panu tego jako człowiek, jako pedagog i życzę sołectwu Kozłówki, żeby się dalej rozwijało i czerpało same radości z tego, z tej świetlicy. Także nie miałem nic złego na myśli i proszę nie nazywać tego zdziwieniem czy pretensjami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Lach.
To pani dyrektor Zapotoczna stwierdziła, że garderoby, które były wcześniej nie pod Dom Kultury nie podlegały. Teraz zostało to już odkupione, nie wiem tam od kogo, ale to już jest własnością Domu Kultury. no to ja mam tylko takie stwierdzenie, co by tam jak najszybciej wkroczyć z jakimś remontem, bo tam za chwilę moment sufit poleci komuś na głowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lachowicz, proszę.
Ja takie pytanie do pani dyrektor, nie finansowe, nie tam takie. Chciałam zapytać, czy przeciwwskazaniem, aby organizować dyskoteki dla młodzieży, cykliczne dyskoteki dla młodzieży w Domu Kultury, czy takie dancingi, spotkania dla osób starszych są warunki tego? Chciałam tylko potwierdzenia. Czy tylko to jest przyczyną tego, że nie są organizowane dyskoteki dla młodzieży, na przykład Domu Kultury, tak jak było to kiedyś? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę.
To znaczy, to Dom Kultury, nie jesteśmy instytucją, która ma możliwość w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach organizowania tego typu imprez. Myśmy przez szereg lat, to znaczy parę lat ładnych temu do tyłu, też organizowaliśmy dyskoteki takie ogólnodostępne. Szkoda, że nie przyniosą Państwo zdjęć po takiej jednej dyskotece, gdzie no niestety, ale za ochroniarzy to robiliśmy my jako pracownicy. Toaleta damska na dole, męska na dole została totalnie, ale to totalnie zniszczona. I to jest jedna rzecz, więc jeżeli chodzi o zorganizowanie tego typu imprezy, to przede wszystkim nasz obiekt nie spełnia, absolutnie nie spełnia żadnych wymogów. Nie tylko PPOSZ, ale i sanitarnych, również warunków bezpieczeństwa, bo to jest obiekt, który w tym momencie jest dostępny cały, czyli góra-dół. Więc my nie mamy możliwości kontrolowania wszystkiego, co się dzieje na górze, co się dzieje na dole, ale takim podstawowym, że tak powiem, zakazem to są obostrzenia PPOSZ. Tak. To jest jedno wyjście w akurat. Nawet imprezę typu Sylwestra, którą robię co roku, czy na przykład zabawę karnawałową, czy teraz tak jak było 35-lecie dosłownie w sobotę klubu seniora w Żostkietrza, gdzie było 124 osoby na tej sali. To jest granie z prawem. No taka jest prawda, bo jeżeli w tym momencie, a była już taka sytuacja, gdzie ja tłumaczyłam się na antenie Radia Opole, bo jeden z mieszkańców zadzwonił do radia i zapytał, jak to jest, nie, że no musiał być mieszkaniec dobrze zorientowany, że jest jedno wyjście ewakuacyjne, że dekoracja na tej sali jest taka, a nie inna, czyli łatwo palna, a pani dyrektor organizuje tego typu imprezy. To więc na drugi dzień miałam kontrolę ze straży pożarnej i musiałam się też tłumaczyć na antenie. Pościągaliśmy dekoracje, zostały gołe ściany. No, po kontroli zrobiliśmy nową dekorację. No nie ma innej możliwości. No, no to mam zamknąć salę, jedyną salę, która jest w Domu Kultury, więc organizowanie tego typu imprez, jak i dyskoteki dla młodzieży, nie w takich warunkach. Absolutnie. Nie ma takiej możliwości. To jest też impreza masowa i tutaj już, jeżeli ona jeszcze miała być imprezą no, odpłatną, nie może być. Bo my jesteśmy jednostką budżetową. My nie możemy mieć dochodów. Musielibyśmy wprowadzić, nie wiem, kasę fiskalną, dochód przekazywać do gminy ze sprzedanych biletów, a ja bym musiała zapłacić za firmę ochroniarską. Mówię w momencie, kiedy ta sala byłaby przystosowana do tego. Bo to, że sala jest nieprzystosowana, no takiej odpowiedzialności ja po prostu na siebie nie wezmę. Młodzież mamy kochaną, ale mówię, jeżeli to będzie impreza otwarta, więc trudno nam powiedzieć, kto wejdzie, w jakim stanie. No ja nie mam prawa kontrolowania plecaków młodzieży. Jak przychodzą, my jesteśmy bardzo otwarci. Jeżeli klasa gimnazjalna, w tym roku mieliśmy konwent trzeciej klasy gimnazjalnej. Jeżeli jest ta potrzeba, jak najbardziej, my pomożemy. Jesteśmy od początku do końca, więc też jesteśmy jakimś zabezpieczeniem na tego typu imprezie, ale nie imprezy otwarte.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Proszę bardzo. Pan radny Kuśnierz.
Chciałem zapytać, jaka jest frekwencja młodzieży w poszczególnych grupach, znaczy niekoniecznie w każdej z kolei, ale przypuśćmy takiej lokalnej, tanecznej i praktycznej. I jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób Pani dociera do młodzieży z informacją o organizowaniu tych grup? Dziękuję.
Proszę bardzo.
Znaczy, jaka będzie frekwencja na ten rok, trudno mi powiedzieć. Wiem, jak wygląda. Tutaj my nie prowadzimy, że tak powiem, jakichkolwiek ograniczeń. Jeżeli chodzi o w tej chwili już sekcję kickboxingu, więc w zależności od tego, jakie dzieci chcą i ile tych dzieci jest i są możliwości lokalowe, czyli tej sali, instruktor przyjmuje te dzieci i to są na dzień dzisiejszy z tego, co widziałam, nie wiem, nie przeliczałam po prostu tych dzieci, bo są i dzieci, i młodzież, i są osoby też już, no młodzież, ale młodzież dorosła, czyli nawet nie ucząca się już, ale młodzież dorosła, która uczestniczy w tej chwili w tych zajęciach. Te zajęcia się odbywają w środy i w czwartki. W środę od godziny 17 do godziny 19, w czwartek od godziny 15 do godziny 19.30. Jeżeli chodzi o zajęcia wokalne, to w zeszłym roku pani Ewa prowadziła zespół swing oraz zespół gimnazjalny, swing 1 i swing 2. Oprócz tego również pani Ewa prowadzi zajęcia indywidualne, czyli dla wokalistów. W tym roku wiem, że już jest zainteresowanie ze strony osób dorosłych, bo zarówno panie z mojego klubu seniora chcą stworzyć taki zespół wokalny, gdzie warsztatowo przygotowywałaby ich pani Ewa. Zobaczymy, jak to wyjdzie też na jutrzejszym spotkaniu, bo jutro jest spotkanie organizacyjne. W jaki sposób docieramy do dzieci, do młodzieży? Przygotowujemy plakaty. Plakaty są w szkołach, są na słupach informacyjnych, ogłoszeniowych. Wszystkie informacje są w gablocie przy Domu Kultury i na stronie internetowej urzędu.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie działalności kulturalnej na terenie naszej gminy do pani dyrektor i opiekunów placówek? Nie ma. Proszę, pan radny Maryszczak jeszcze.
Dziękuję bardzo. Otóż po usłyszeniu tej kwoty, która padła, w minucie 14 tysięcy złotych na działalność kulturalną wszystkich placówek w gminie, nasuwa mi się takie skojarzenie. Ja pozwolę sobie przypomnieć szanownym tutaj zebranym, że w lutym bieżącego roku grupa radnych, między innymi ja, pan Bosowski, pan Grzegorz Walter, próbowaliśmy zaoszczędzić i znaleźć w budżecie kwotę 18 tysięcy złotych, która jest przeznaczona w tym roku na informator samorządowy. My optowaliśmy, zgłaszaliśmy taką propozycję, aby ten informator ukazywał się w wersji elektronicznej, a kto chce, żeby po prostu za niego zapłacił. Otóż jesteśmy, jak widać na załączonym obrazku, bardzo, ale to bardzo bogatą gminą. 14 tysięcy złotych na kulturę we wszystkich placówkach kulturalnych naszej gminy i 18 tysięcy na jeden informator samorządowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania w sprawie kultury? Nie ma, nie widzę. Dziękuję. Przejdziemy do drugiego etapu debaty. To jest debaty na temat sportu. Proszę bardzo. Czy pan burmistrz? Czy... Tak. Może prezesi stowarzyszeń?
Nie ma przerwy.
Proszę, pan Zbigniew Piaskowy.
Na wstępie chciałbym...
Szkolnego Związku Sportowego. Proszę bardzo.
Na wstępie chciałbym podziękować Szanownej Radzie za zaproszenie i możliwość przekazania informacji na temat sportu szkolnego. Zarząd Miejskiego Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, którego jestem przewodniczącym, jest wybierany na konferencji miejsko-gminnej, która odbywa się raz na 4 lata. Członkami zarządu są nauczyciele wychowania fizycznego, uczący we wszystkich szkołach naszej gminy. Dzięki temu każda ze szkół jest na bieżąco informowana o wszystkich poczynaniach w dziedzinie sportu szkolnego. Organem wykonawczym i jednocześnie nadzorującym realizację opracowanego programu jest koordynator sportu szkolnego gminy Kiecz, który jest jednocześnie sekretarzem zarządu w osobie pana Mariana Węgrzynowicza. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych nasza organizacja pod nazwą Szkolny Związek Sportowy w Kieczu został zarejestrowany i uzyskał osobowość prawną. Zarząd zbiera się co najmniej 4 razy w roku szkolnym, oceniając i koordynując bieżącą działalność. Do najważniejszych zadań zarządu należy ustalenie kalendarza rozgrywek sportowych na bieżący rok szkolny oraz źródeł finansowania tego programu. Pracę nad tym zaczynamy w kwietniu, tak aby w czerwcu było już ustalone, w których dyscyplinach sportowych będziemy uczestniczyć w nowym roku szkolnym. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia bardzo bogatą ofertę imprez sportowych. My natomiast, kierując się możliwościami finansowymi i lokalowymi, wspieramy te dyscypliny, które występują w tych dyscyplinach, które są wśród dzieci najbardziej popularne, a warunki lokalowe i baza sportowa pozwala na pełną realizację podjętych zadań. Do wiodących dyscyplin należy piłka nożna dziewcząt i chłopców. Uczestniczymy w rozgrywkach na szczeblu zarówno powiatowym, jak i wojewódzkim. Uczestniczymy w tych rozgrywkach zarówno na halach sportowych, jak i na boiskach trawiastych oraz na boisku Orlik. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy dofinansowuje pracę 3 instruktorów prowadzących działalność trenerską w klubach bądź w szkołach. Natomiast budżet gminy zapewnia w pełni pokrycie działalności tych sekcji. Do sukcesów, które obejmują piłkę nożną, możemy zaliczyć na pewno w ubiegłym roku szkolnym wicemistrzostwo województwa w piłce nożnej dziewcząt w szkół gimnazjalnych, 3 miejsce w piłce nożnej dziewcząt na Orliku szkół gimnazjalnych, wicemistrzostwo w halowej piłce nożnej szkół podstawowych oraz 4 miejsce w województwie w piłce nożnej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Ze środków Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego współfinansowany jest również 2 instruktorów badmintona. W ubiegłym roku szkolnym badmintoniści szkoły podstawowej zdobyli 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe medale w finałach wojewódzkich. Przedstawiciele uczniowskiego klubu sportowego UKS Dwójka przy szkole podstawowej w Kieczu startowali w finale Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej. Następną dyscypliną bardzo popularną w naszej gminie jest unihok, odmiana hokeja grana na halach sportowych. Dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum zdobyli w ubiegłym roku szkolnym brązowe medale w finałach wojewódzkich. W dyscyplinach indywidualnych na uwagę zasługuje brązowy medal zdobyty w zawodach lekkoatletycznych przez naszego gimnazjanalistę w biegu na 800 metrów. Sport to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również intelektualny. Od kilku lat naszą reprezentację gimnazjum startuje z powodzeniem w Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie. W ubiegłym roku szkolnym reprezentacja gimnazjum zdobyła srebrny medal. Sport szkolny musi zaspokajać wielostronne zainteresowania uczniów. I oprócz tych wiodących dyscyplin, o których powyżej mówiłem, startujemy w rozgrywkach zarówno koszykówki, siatkówki, grach zespołowych, małych olimpijczyk, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach krajowych. W tych rozgrywkach uczestniczymy do szczebla powiatowego. Ogromnym sukcesem również władz samorządowych, działaczy, nauczycieli jest wprowadzenie współzawodnictwa sportowego. Kiecz jako jedyna gmina w powiecie oraz jedna z nielicznych w województwie prowadzi współzawodnictwo gminne. To właśnie współzawodnictwo pozwala na wyrównywanie poziomu sportowego poszczególnych szkół naszej gminy. W współzawodnictwie powiatowym, gdzie głównym liderem jest pan burmistrz Józef Matela, również nasze szkoły wypadają bardzo dobrze, gdyż zarówno gimnazjum, jak i szkoła podstawowa co roku wygrywa tą rywalizację. Bardzo wysoko również oceniane są inicjatywy sportowe poszczególnych szkół. I dla przykładu podam tutaj, gimnazjum w Kieczu organizuje co roku już od wielu lat turniej w halowej piłce nożnej dziewcząt, turniej mikołajkowy. Stowarzyszenie w Dzierżysławiu prowadzi olimpiadę przedszkolaków. Szkoła podstawowa w Kieczu organizuje również wspólne zawody z Czechami. Szkoły uczestniczą również w zawodach w turniejach typu Coca-Cola, w turnieju imienia Marka Wielgusa, w turnieju o Puchar Donalda Tuska. Statystycznie rzecz ujmując, młodzież w ubiegłym roku szkolnym uczestniczyła w 76 imprezach sportowych. Myślę jednak, że największym takim prezentem, największym sukcesem jest, jaki dzieci otrzymały i młodzież w ubiegłym roku szkolnym, są bezpłatne zajęcia na krytej pływalni w Kieczu. W tym roku w związku z tym zaplanowaliśmy pierwsze takie mistrzostwa w pływaniu dla szkół podstawowych. Podstawowym źródłem finansowania działalności Szkolnego Związku Sportowego w Kieczu jest budżet gminy. Następnym, tutaj bez ustalenia jakiejkolwiek gradacji, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, poszczególne szkoły, środowiska, rodzice, osoby prywatne. Chciałbym w imieniu wszystkich, którzy zajmują się sportem szkolnym, podziękować za współpracę i osobiste zaangażowanie panu burmistrzowi Józefowi Materii, zastępcy burmistrza panu Jackowi Karpinie, sekretarzowi panu Leszkowi Wilkowi, pani skarbnik Agacie Wołoszyn. Dziękuję również Szanownej Radzie za wspieranie naszej działalności i głosowanie nad budżetem na sport szkolny. Chciałbym również przy okazji, gościem jest, dzisiejszej rady jest pan starosta Józef Kozina, również podziękować za pomoc w organizacji współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych oraz wsparcie finansowe w postaci sprzętu sportowego. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani Róża Kaczmar, prezes Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia. Proszę bardzo.
Ja chciałam skorzystać i właściwie pociągnąć wątek, który rozpoczął pan Piaskowy, podsumowując sport w gminie Kiecz i w szczegółach, jakby właściwie w dwóch zdaniach powiedzieć na temat Olimpiady Sportowej Przedszkolaków organizowanych przez naszą szkołę, a konkretnie przez stowarzyszenie, na które od państwa otrzymujemy dotacje. Ja nie chcę marnować czasu, bo myślę, że ta olimpiada się sama obroni, to przynieśliśmy tutaj film i z pewnością tam chwileczkę zaprezentujemy może ze dwie dyscypliny, ale powiem tylko tyle, że w tej olimpiadzie uczestniczą wszystkie przedszkola z gminy Kiecz i oddziały z Kiecza, oddziały przedszkolne. Wykorzystujemy pomoce dydaktyczne nowe i z atestami, dlatego też koszt tej olimpiady jest może troszkę wyższy, ale też dzieci zabierają do swoich placówek wszystko to, na czym ćwiczą. Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymują medale, które są bardzo, bardzo ważne i zwycięskie przedszkola puchary. No w tym roku byśmy się przekonali, że musimy dokupić w przyszłym roku jednak wszystkim, bo dzieci przywiązują ogromną wagę do tego typu rzeczy. Dzieci bawią się super. Dorośli, bo zawsze jest ta ósma drużyna dorosłych, w tym roku byli to przedstawiciele Rady Miejskiej, bardzo Państwu za to dziękuję, przedstawiciele SOS, bardzo dziękuję za to, że zdecydowaliście się poćwiczyć z dziećmi, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Ja myślę, że w tym momencie skończę i bardzo Państwu podziękuję za wsparcie, proszę o nas pamiętać w przyszłym roku, pomysłów nam nie brakuje. I panie burmistrzu, jakbym mogła prosić, to może ze dwie konkurencje. Dziękuję bardzo.